haben schon ein herrliches Wort Gottes gehört.
Słyszeliśmy już cudowne słowo Boże. I o tym musiałem pomyśleć, jak te największe obietnice Boże zostały pomiędzy te ziemskie pojęcia, które odnoszą się przyszłości, czy wskazują na przyszłość i ziemski stan Izraela. I są w tym skryte. Jest napisane: niech raduje się pustynia i pustkowie. Niech raduje się step i rozkwitnie jak pole narcyzów. Mają stać pełne rozkwitu i radości. I tam jest dalej mowa o chwale Libanonu i równinie Sharon. Dalej jest napisane: posilcie i umocnijcie drżące kolana i zmęczone ręce. Powiedzcie do tych, którzy są zatrwożeni: bądźcie pocieszeni, nie bójcie się. O, spójrzcie, oto wasz Bóg. To jest to, czego wielu nie zrozumiało, że obietnice z tym pierwszym przyjściem Chrystusa i drugim przyjściem Chrystusa zostały w proroczym słowie zgromadzone. I kto tego nie potrafi rozróżnić i może nawet tych obietnic dla Izraela i tych obietnic dla zboru, taki człowiek będzie miał ciągle trudności, aby to właściwie uporządkować. Ale gdy Bóg nam okaże łaskę, wtedy to rozpoznamy. Widzicie, Izajasz 35, wiersz 5. Wypełnił się w służbie Jezusa. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Ale zobaczcie, co bezpośrednio potem jest napisane. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. To jedno wypełniło się wtedy, to drugie wypełnia się teraz. I pomimo to są obie te sprawy zapisane w jednym wierszu. Dalej jest napisane: rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę sitowie. To dotyczy ziemskiego zakresu, ale to, co w wierszu 8 jest napisane, spójrzcie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na nie nie zbłądzi i tak dalej. Można by wiele o tym mówić. To prorocze słowo. Ja teraz przyszła mi ta myśl, aby napisać o antychryście. I prawie trzeba się zdziwić, jak oboje to jest skryte w Biblii, pomimo to jest to objawionym. Dla jednych jest to skrytym, zakrytym, dla tych innych jest objawionym. Kto te obietnice o Chrystusie w całym Starym Testamencie chce szukać, ten musi zadać sobie trochę trudu. Bo w pośrodku jakiegoś tekstu jest jakiś wiersz, który mówi o Chrystusie i te okoliczności wtedy i potem nie znajdują się w kontekście z tym danym wierszem. Tak samo jest z antychrystem. Ludzie szukają go wszędzie, ale tylko nie tam, gdzie on rzeczywiście jest. Dlatego jest to koniecznym, dlatego że i on jest w jego opisie skryty. Czasami trzeba zgadywać, ale niezbyt długo. Wkrótce dotyczy ten opis ze wszystkich stron Jego. I trzeba tylko może zapytać, wisi to na ścianie, robi tik-tak i gdy spadło, co to jest? Tak mniej więcej. I gdy się tą Biblię właściwie czyta z namaszczonymi oczyma, z otwartym sercem, oświecony przez Ducha Świętego, wtedy nawet te rzeczy, które są zakryte, wtedy się je rozpozna. Ja myślę, że dwie rzeczy są wyjątkowego znaczenia. I właśnie te dwie rzeczy na końcu czasu zostały z trudem przyniesione, czy wyszły na jaw. To jedno jest objawienie Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa było zakryte przez wszystkie wieki. Trzeba tylko raz przeczytać historię Kościoła, aby stwierdzić, że było to głównym zawartością z tych wszystkich sporów na tych soborach, co dotyczyło Jezusa Chrystusa, dlatego że tam nie było objawienia. I teraz może się spierać, kto chce, ale Bóg ma lud, któremu się mógł objawić na ziemi. I tam nie ma już zgadywania, ale to rozwiązanie, ta odpowiedź została nam z łaski dana, stała się naszą częścią. Chrystus był skryty. Teraz się objawił i my wiemy, kim jest Jezus Chrystus. Ten Jam jest Król Królów, Pan Panów. To Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg sam objawiony w ludzkiej postaci na tej ziemi. Teraz to drugie. To jest Antychryst. I ja mówię wam już dzisiaj, kto nie rozpozna Chrystusa, nie będzie miał możliwości, aby rozpoznać Antychrysta. To jedno jest zależne od drugiego. Komu wróg zaciemni oczy o jednym, temu zacieni oczy i na to drugie. Wierzcie mi, zobaczycie, bo wrogowi zaprawdę się powiodło to oboje zakryć i pozostawić ludzkość co do tych obu zakresów w ciemności. Ale dzięki Bogu za to, że żyjemy w tych dniach, w których Bóg upodobało się Bogu swój plan, tak jak On to swojemu prorokowi, swoim sługom i prorokom objawił, aby to teraz oznajmić, mianowicie od początku do końca. My nie zgadujemy o Chrystusie i także nie o Antychryście. I to było wielkie pytanie tego kaznodziei w Seulu, bo ktoś mi powiedział, że on twierdzi, że Antychryst przychodzi z Japonii, pochodzi z Japonii i tak dalej. I ja mu także postawiłem bezpośrednio to pytanie. On powiedział, nie, tego nie twierdzę, ale on musi gdzieś kiedyś w bliskiej przyszłości, tak między tymi europejskimi ludami wystąpić. Ja powiedziałem, bracie mój, on siedzi tam i wiecie, to jest moja natura, tak po prostu być otwartym. Ja nie uderzam w krzak, ale w to, co tam jest skryte. I on spojrzał na mnie i powiedział, tak, to jest i nie inaczej. Ale o tym będziemy jeszcze pisać. Ja jestem Bogu z całego serca wdzięczny za to, że On spojrzał na nas w łasce i On ma ludzi na ziemi, którym On te obie tajemnice jako bardzo kosztowne, jako decydujące objawi jeśli tego jeszcze nie uczynił. I ja powiem jeszcze raz, jako decydującym, nie tylko jako coś między wieloma, ale jako te główne rzeczy. Chrystus jest, jest tajemnicą Bożą objawioną. To jest główną rzeczą w zakresie Bożym. A Antychryst, jego odkryć i ludziom ukazać, to jest dokładnie tak samo koniecznym, jak to pierwsze. Aby tym ludziom oczy się otworzyły i aby dostąpili poznania prawdy. My Bogu nie jesteśmy wystarczająco wdzięczni za proroka i sługę, którego On posłał w naszych dniach. I także o tym będę jeszcze musiał pisać. Niektórzy z nas mogą sobie przypomnieć ten czas, gdy przyszły te telewizory i mówiono, o, to jest ten obraz zwierzęcia, który potrafi mówić. I ja przypominam sobie na ten czas, gdy głoszono o tym, bo telewizor jest telewizorem. To nie jest obraz zwierzęcia. Kto myśli, że to jest obrazem zwierzęcia, ten w ogóle nie wie, co w ogóle, czym jest to zwierzę. Gdy się ma jakiś obraz, trzeba najpierw mieć tą rzeczywistość. Gdy chcecie mieć jakiś obraz mnie, czy zdjęcie moje, wtedy macie moje zdjęcie, wiecie, jak wyglądam. Trzeba po prostu tym rzeczom przyjść do korzeni tych rzeczy, nie tylko mówić o tym, ale przez łaskę Bożą być w to wprowadzonym. I ja teraz, niedawno już mówiłem, teraz jest to znowu komputer. I to ugruntowanie jest, mówią, że komputer nie mógł sam myśleć, dlatego nie mógł to być ten, ale ten komputer, to już temu są ludzkie zdolności przyznawane i tak dalej, i on może już myśleć, gdy się go to nauczy i tak dalej, dlatego to musi on być. I co to jest? Ludzie są w najpobożniejszy sposób oszukiwani, prowadzeni obok prawdy i myślą, że połknęli wielkie poznanie i gdy stają na wadze, muszą się schylać, dlatego że nie mogą przez swoje nadęcie spoglądać w dół. Co to jest? Nadęcie to nie jest biblijne, ale Boża prawda czyni wolnym i za to jesteśmy wdzięczni. Ja w ostatnich dniach miałem mało czasu, aby słuchać wiadomości, ale potem słyszałem wiadomości z rodzinnego kraju tego człowieka, który teraz podróżuje po świecie. I co myślicie? Jak często to słowo Ojciec Święty nawet w wiadomościach zostało wypowiadane ciągle, bez przerwy. Tutaj te wiadomości są trochę przytłumione, prawda? Te wyrazy, które nie szerzą zgorszenia, są trochę usuwane. I ten człowiek, który tam był, mówił te wiadomości, on powiedział, my jesteśmy katolickim i polskim narodem. Nie tylko polskim, ale na pierwszym miejscu jesteśmy katolickim narodem. I znowu tam była mowa. I znowu ta wiadomość o Ojcu Świętym i tak dalej. Słowo Boże mówi, nikogo nie nazywajcie ojcem, bo jeden jest wasz ojciec i on jest w niebie. I gdy się modlicie, wtedy módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Nie ten, który jesteś w Polsce czy gdziekolwiek, ale który jesteś w niebie. To są wszystko słowa Pana. Ale nawet protestanci są zaciemnieni, pili z tego wina wszeteczeństwa Babilonu. I tak jak prorok Jeremiasz w rozdziale 51 powiedział, oni stracili swój rozum i zbłądzili. I dlatego, że zbłądzili, dlatego błądzą i nie są zdolni po prostu duchowo. I Bóg chce nas doprowadzić do tego, abyśmy mogli rozróżniać wszystkie te rzeczy. I mówię wam, gdy się z ludźmi szczególnie tak, wtedy mówią po prostu, och, to musi być energia, czy to musi być jakiś człowiek, który wszystko ma opanowane i tak dalej. I szukają tego Supermana, tego Pana Świata i tak dalej. I nie wiedzą w ogóle, że on się tak elegancko podaje, jak tylko możliwe. I że wszyscy już mu oddają hołd. Tego w ogóle nie wiedzą. I że ich po prostu zajął wszystkich po kolei. Tego nie wiedzą. Ale Bóg w swoim Słowie to już przepowiedział. I dlatego możemy być wdzięczni za każde pouczenie, za to wołanie, ludu mój, wynijdźcie, odłączcie się i nie dotykajcie niczego nieczystego. I jeszcze będziemy się dziwić, jakie miejsca Biblii przychodzą, gdy te rzeczy są opisywane. Ta godzina nadeszła. Przeszliśmy do ostatniej fazy. To przyjście Pana stoi blisko przed nami. Tak jak Antychryst swoje dzieło czyni i robi to, co jemu jest przeznaczonym, tak i Chrystus w zborze skutecznie działa, objawia się, mówi i chce nasze serca całkowicie dla siebie zająć, abyśmy jemu w pełni należeli. Jest to tym celem i sensem naszych zgromadzeń, nie tylko, aby słuchać Słowa Bożego, ale aby przebywać i być złączonym z Bogiem pod szalem Słowa Bożego, przez Ducha Świętego mieć społeczność pod zwiastowaniem Słowa Bożego, mieć tę społeczność z Bogiem. I tak jak dzisiaj nasz drogi brat Ernst Strauss Jr. powiedział, jak często Bóg już z nami mówił i to samo możemy i my wszyscy mówić, nie tylko to, jak często Bóg działał, gdy, więc to tak wygląda, jakby wszystko było zamąconym i suchym. Nie martwcie się, my przynajmniej nie kopaliśmy sobie jakichś dziurawych cystern i nie napełnialiśmy swojej własnej wody tam, ale czekamy, aż ta studnia Boża, to źródło Boże się otworzy, dlatego że Boża studnia ma pełnię wody. Co to nasze ma czynić? Pewnego dnia ta maskarada się zakończy. Każdy odłoży ten kostium, który miał i tak dalej i będzie skonfrontowany z realnością. Nasz Bóg ma ludzi na ziemi, którzy w tym ziemskim zakresie pozostają normalnymi, którzy w duchowym zakresie pozostają normalnymi, którzy potrafią rozróżniać, poznawać, o co się rozchodzi i znajdują swe miejsce w Bogu, w zborze Pana i zajmują to miejsce. I teraz powracając do tematu z wczoraj i teraz jako dalszy ciąg z tego słowa z Izajasza 35. Pozwólcie mi z Zachariasza 9 przeczytać i zobaczycie, jak to jedno z drugim także zostało połączone. Tutaj w Księdze Zachariasza w rozdziale 9 jest napisane to znane miejsce w wierszu 9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi, do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. A łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. To jedno odnosiło się na pierwsze przyjście Pana, a to miejsce Pisma wypełniło się, gdy nasz Pan w niedzielę palmową do Jeruzalemu wjechał na oślęciu, źrebięciu oślicy. Ale co jest z Efraimem? Co jest z tymi wozami wojennymi? Co jest z tymi rumakami i Jeruzalemem i tymi wszystkimi innymi obietnicami? Tutaj jest napisane nawet o rzece Eufrat i aż po krańce ziemi. Wiecie, Amerykanom przychodzi na mnie zawsze to ostatnie. I ja czytałem rzeczywiście w czasopiśmie Time podczas mojej podróży, że z Ameryki zostało postanowione, w Ameryce zostało postanowione, aby jakąś liczbę milionów dolarów zainwestować, aby to stare miasto Babilon nad rzeką Eufrat wykopać i aby te ruiny starego Babilonu po prostu odkryć. I ja pomyślałem, cóż to ma tutaj pomóc, czy co to ma mieć za znaczenie. I moje myśli poszły do nowego Babilonu, pomyślałem sam w sobie, zanim te ruiny starego Babilonu wykopią, ten nowy Babilon będzie leżał w gruzach. Tak to jest, nie inaczej. Ale miliony dolarów są wydawane przez milionerów, którzy chcą sobie jakieś imię zapewnić i tak dalej. Mogą powiedzieć tak, ja wyciągnąłem Titanica, czy ja dałem odkopać Babilon i tak dalej. Drodzy, my żyjemy w ostatnich dniach i ludzie nie wiedzą już, co mają czynić. Inny pisze, że on nie płaci żadnych podatków, dlatego że Ameryka produkuje broń, które doprowadzą do tego, aby po prostu prowadzić tą walkę na Armagedonie, czy pod Armagedonem. Ja nie chcę brać w tym udziału i nie płacę podatków. Ludzie nie wiedzą, co chcą, co mają czynić. Ten człowiek stoi przed sądem i czyta im z Objawienia 16, że ta bitwa tam odbędzie się i mówi, ja sprzeciwiam się, aby płacić podatki, dlatego że ta bitwa będzie po prostu podpierana tymi podatkami. Drodzy, ja byłbym tego zdania, aby podatki były podniesione, aby to wkrótce i szybko mogło się odbyć z pomocą Bożą. Cóż ma pomóc cały ten religijny fanatyzm? Bóg postanowił swój plan i ten plan przebiega zgodnie z jego planem. Uwielbiony niech będzie jego imię. Tego nikt w tym niczego nie zmieni. Oni nie znają planu Bożego, ale jest napisane, że Damaszek ma być zniszczony i będzie kupą popiołu. Wtedy bym powiedział, Panie, daj im do serca pośpiech, aby te rzeczy szybko się odbyły. My jesteśmy na końcu. Dotarliśmy do końcu czasu końca. Nikt nie może się modlić, Panie, zachowaj, aby się to nie stało, to czy tamto. Nie. Twoja wola niech się stanie, jako w niebie, tak i na ziemi. I wszystko, co Bóg sobie zamierzył, to On wypełnia. I gdy ludzie teraz już wołają, że wszystko ma być zamrożonym i tak dalej. Biblia mówi, że dzień Pański przyjdzie i będzie płonął jak piec i wszyscy bezbożni będą jak słoma i spali ich ten dzień Pański. Przecież nie mogą ludzie przyjść z ich hasłami pokoju i tak dalej. To nic nie pomoże. Rosjanin śmieje się, szydzi i mówi, możecie czynić waszą część, ja uczynię to moją. Bóg już wszystko dawno uporządkował, ale ludzie zauważają, że im te rzeczy wyślizgnęły się z ręki. Dlaczego? Dlatego, że Bóg im się wyśliznął z ręki. Wszędzie tam, gdzie ludzie wyślizgują się z Bożych rąk, tam wszystkie te rzeczy im się wyślizgują z rąk. Bóg jest tak długo bezpieczny, jak jest w rękach Bożych, a w tym momencie, gdy już nie jest w rękach Bożych, wtedy wyślizguje się Jemu wszystko, jak On się wyślizgnął Bogu. I teraz w tym samym rozdziale u Zachariasza 9, wierszu 11 jest napisane. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów. Z cysterny bez wody. Tutaj mamy znowu to słowo o przymierzu, które na krzyżu na Golgocie z ludem Bożym zostało zawarte. W słowie na wprowadzeniu słyszeliśmy, że ta święta droga jest przeznaczona tylko dla ludu Bożego i żaden obcy, i żaden nieczysty nie będzie po niej chodził, tylko ci przez Pana wykupieni, ten zastęp wykupionych przez krew, których Bóg na krzyżu na Golgocie przez tą świętą krew zawarł z nimi przymierze, którzy należą Jemu na czas i na wieczność. Ci ludzie będą chodzić na tej świętej drodze naszego Boga, na tej utorowanej drodze i tam nie może im nic się już stać. Niektóre przeszkody mogą występować z lewej, z prawej, ale Bóg nam pomoże, abyśmy przeszli przez pośrodek tego wszystkiego. W Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej jest nam jeszcze co niecoś powiedziane, na co powinniśmy zważać. Druga Księga Mojżeszowa, 34. Wiecie, te dwa rozdziały, rozdział 33 i 34, mówią o łasce Bożej. Ciągle znowu znajdujemy tutaj to słowo łaska. 1, 2, 3, 4, 5 razy. Tylko w tych dwóch ostatnich odcinkach w rozdziale 33. I tutaj dalej to idzie w rozdziale 34 od wiersza 6. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł: Panie, i rzekł, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne, w posiadanie. Dokładnie to samo moglibyśmy jeszcze dzisiaj się modlić. Nie zmieniło się zbyt wiele w tym. Ludzie pozostali tacy, jakimi byli. To jedyne zmieniające się przyszło od Boga. Ludzie w Starym i Nowym Testamencie są tacy sami. Ta zmiana przyszła od Boga w tym, że nie baranek przelał krew, ale baranek Boży, nie krew zwierzęcia, ale Boża święta krew się przelała. Z tego, w tym jest ta różnica, ta zmiana. Nie, że człowiek sam z siebie stałby się innym, jeżeli wtedy jest stał się nędznym i jeszcze bezradniejszym. Ale nasza pomoc przychodzi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I my wiemy, że On dał nie tylko tą obietnicę, ale On ją także wypełnił. Z powodu przymierza krwi, w krwi. Wyprowadzę nawet Twoich jeńców i wyprowadzę ich na wolność. On nawet więzienie wyprowadził i dał im ludziom dary. Już w Starym Testamencie zostały podane zapowiedzi i obietnice tego, co przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, miało być darowane. Tutaj jest dalej napisane w wierszu 10. Na to on rzekł: oto ja zawrę przymierze wobec całego ludu. Czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. To jest cudowna obietnica i wy później za chwilę ujrzycie, o co się rozchodzi i co z tą obietnicą, jakie warunki z tym były związane. Weźmy to sobie do serca. Bóg objawił się Mojżeszowi. Lud został wyprowadzony. Ten jedyny lud na ziemi, który od dni Abrahama jako przez Boga wybrany płacił. I Bóg mówił, gdzie byłby lud na ziemi, który by lud Boży z nieba usłyszał i jego chwałę ujrzał. Z Abrahamem Bóg uczynił początek i jemu dał obietnicę o Izaku i przez Jakuba i ci praojcowie. I Bóg był z tymi, którzy stali pod tą Bożą obietnicą i On objawił się pomiędzy nimi. Mojżesz mówił, a Pan odpowiedział. Pan odpowiadał, a Mojżesz mówił znowu. Bóg mówi do swego ludu. I ja wierzę, że my musimy dojść do tego, abyśmy w tych kazaniach brata Branhama zauważyli niektóre wypowiedzi Boże, aby to przeniknęło przez nasze serce, abyśmy mogli powiedzieć, tutaj mówi Bóg do nas. To nie jest tajemnicą, jak między tymi wszystkimi proroczymi pismami, tu i tam jakieś gruntowne wypowiedzi o Jezusie Chrystusie zostały podane, które są usłane w całym rozdziale. I tak, i w tych kazaniach brata Branhama są niektóre Boże wskazówki i wypowiedzi skryte pomiędzy w całym kazaniu. Jest cała liczba wypowiedzi Bożych, które zostały do nas zwrócone, skierowane. I słyszycie się ciągle znowu, kto uważnie czyta, kto z modlitwą czyta, ten wyczytuje z tego coraz więcej. Niektóre rzeczy przesłyszeliśmy, czy przeoczyliśmy, drugich nie znaleźliśmy. Znowu coś innego zważyliśmy jako nieważne. Ale ta godzina nadeszła. Bóg przemówił do Mojżesza. Mojżesz mówił z Bogiem. Prorocy mieli tą łączność między ludem Bożym i Bogiem. Oni zawarli tą łączność. To znaczy Bóg używał ich jako te kanały, aby swoją świętą obecność na ziemi między ludźmi oznajmić. Kim byli prorocy w tym zewnętrznym? Eliasz i wszyscy inni. To byli ludzie jak my, ale w tym momencie, gdy Bóg do nich mówił zgodnie z Bożym powołaniem przyszła ta odpowiedzialność Boża w ich życie. Wtedy już nie byli zwyczajnymi ludźmi. Wtedy, tak, oni pozostali w ziemskim zakresie normalnymi ludźmi, ale w zakresie duchowym byli mężami Bożymi, pędzonymi przez Ducha Świętego i Bóg osobiście przez nich przemawiał. I tutaj jest napisane: na to on odrzekł, oto ja, to znaczy Pan, rzekł, oto ja zawrę przymierze wobec całego ludu. Czynić będę cuda, jakie się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Niechby Bóg, który nam to zawarcie przymierza stawia przed oczy, niechby On spojrzał łaskawie na swój lud i nas w najgłębszej głębi, nam w głębi to dokonane dzieło z Golgoty przedstawił przed oczy, abyśmy nie pracowali ciągle na naszym zbawieniu, ale abyśmy poznali, że Bóg w Chrystusie wszystko wyrównał, darował pojednanie, przebaczenie, pełne zbawienie i łaskę. To wszystko na zawsze stało się naszym udziałem. I gdy my to w wierze uchwyciliśmy, wtedy nasz duch będzie wolnym. Wtedy ten wewnętrzny nacisk i ciężar zaprzestanie. Wtedy możemy rozwinąć się jak kwiat na słońcu i możemy pozwolić Bogu działać tak długo, jak my z nami samymi ciągle i ciągle znowu codziennie jesteśmy niezadowoleni z samymi sobą. I to na pierwszy plan stawiamy. Tak długo nie będzie Bogu możliwym, aby się nam objawił. To bycie niezadowolonym z nami samymi, to nie szkodzi, ale to niezadowolenie, ono powinno trwać tylko przez jeden moment, jak dała ta myśl, jak trwa ta myśl, ale nie żebyśmy się całymi dniami się dręczyli. Paweł z tym się szybko rozliczył. On właściwie to zewnętrzne zważał jako egzystencję, ale nie zatrzymywał się w tym. Ale to duchowe posunął na pierwszy plan. My możemy użyć jeszcze więcej czasu na to, aby z nami samymi się zajmować i z wszystkim, co nas otacza. I to nie pomoże do niczego. Własne niepewności, cokolwiek jest niezadowolenie, to tylko przeniesiemy na innym, na innych, na nas, na nasze otoczenie. Nie. Bóg, tak to pozostanie. Bóg zawarł wieczne przymierze z nami i wina nas wszystkich i grzech był włożony na Niego. I tak jak wczoraj wieczorem to wskazałem, wspomniałem, gdy ta trąba w roku łaski się rozległa i ludzie zrozumieli, że nadszedł dzień pojednania i każdy mógł wyjść na wolność, taki człowiek nie przychodził po kilku dniach z powrotem, jak gdyby ta trąba w ogóle nie wydała żadnego głosu, jak gdyby nie było roku łaski. Wtedy tych ludzi uznano by za duchowo nienormalnych, gdyby ciągle znowu przychodzili i czynili, jak gdyby nie było żadnego roku łaski, ułaskawienia. Drodzy, jak to jest z nowotestamentowym zborem? Gdy już w Starym Testamencie, pod tą krwią baranków, w dniu pojednania, w mocy Bożego zarządzenia, ten rok łaski został obwołany i ludzie mogli wyjść na wolność. Co? Co ma być w Nowym Testamencie? Nasz Pan przeczytał: Duch Boży, Boga Pana spoczywa na mnie, aby biednym przynosić radosną nowinę i obwołać ten przyjemny rok. I Luter tłumaczy, aby obwołać rok łaski Pana. To jest przecież to, o co się rozchodzi. I wtedy może każdy winowajca wyjść wolny od winy. Nie potrzebuje ani jednej myśli marnować na swoje obwinienie. Nie potrzebuje spoglądać wstecz, ale on powraca wtedy do swego pierwotnego, do swojej pierwotnej posiadłości z powrotem. To musimy zrozumieć. To zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie nie jest teorią, ale Bożym doświadczeniem, przeżyciem, który my, każdy jeden, musi uczynić, mianowicie dzisiaj, tutaj, na tym miejscu. I raz na zawsze musimy zrozumieć, że ta trąba się rozlega, ta trąba Ewangelii o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Wielu to miejsce w Biblii z Objawienia 10 powtarzało w tych ostatnich dniach, gdy ostatni anioł zadmie w trąbę. Wtedy ta tajemnica Boża przyjdzie do zakończenia, tak jak On swym sługom i prorokom spolegliwie objawił. Ja pytam się was, czy usłyszeliśmy ten głos Bożej trąby i to działanie Boże między Jego ludem zrozumieliśmy? Tam stąpił człowiek z góry w dół po tym, gdy Pan mu się ukazał w chmurze, w obłoku i wiedział, na jaki sprzeciw natrafi między wierzącymi i z drżeniem powiedział: czy Bóg miałby mi nie pozwolić, aby wam oznajmić, że On wam przebaczył? Ten mąż Boży był tym najpokorniejszym od dni Mojżesza. Czy Pan nie powiedział, komu odpuścicie grzechy, temu są odpuszczone? W tym zwiastowaniu Ewangelii leży Boże pełnomocnictwo przebaczenia i zbawienia. I wszyscy, którzy to w wierze przyjmują, oni otrzymują to, co im przez zwiastowanie słowa zostało przyniesione. Także to wczoraj wieczorem chciałem już powiedzieć. My nie jesteśmy zborem, Ja myślę teraz nie jako grupę, ale ja mówię ogólnie do całego zboru żywego Boga, którzy są członkami Jego ciała, tą trzodą pierworodnych, którzy będą brali udział w zwiastowaniu. My nie jesteśmy jakąś masą w jakimś konkursie, ale jesteśmy szafarzami Bożych prawd i łask, które stały się nam w udziale w ostatnich dniach. Naturalnie to nie przyjdzie z dzisiaj na jutro, ale to musi być przygotowane i do tego jest potrzebnym, koniecznym, abyśmy ten Boży porządek rozpoznali, abyśmy zrozumieli, co znaczy odnowienie. I jeszcze raz ta myśl, gdy w Starym Testamencie ktoś swój majątek musiał oddać, gdy był po prostu, miał winę i był zadłużony. I gdy przyszedł ten rok łaski, mógł powrócić do swojego pierwotnego, do swojej pierwotnej posiadłości. To jest poselstwo odnowienia. Co jest to poselstwo odnowienia warte bez tego całkowitego odnowienia? To byłoby tylko teorią, ale Bóg zgadza się ze swoimi słowami i czynami zawsze. Nie dożyjecie tego, że słowa Boże i słowa i czyny Boże się nie zgadzają. Tego nie dożyjecie. I dlatego, gdy On to poselstwo odnowienia dał, czy nie miał być dać potem odnowienia? Czy On nie jest związany ze swoim Słowem? Czy Jego Słowo nie płaci jako obietnica, że On uczyni to, co sobie zamierzył? W to możemy z całego serca wierzyć. Ilu może w to wierzyć, że Bóg żyje, że On zesłał poselstwo, że ta trąba pełnej Ewangelii rozbrzmiewa? I że wszystkie dzieci Boże powracają do ich pierwotnego duchowego, do duchowej posiadłości, mogą powrócić przez łaskę naszego Boga. Drodzy, potrzeba wewnętrznej zgodności w Twoim sercu. Podczas kazania musi to ciągle znowu przyjść. Tak, Panie, tak to jest. Panie, wierzę w to. Ja dziękuję Tobie. To musi dojść do tego, aby Boża atmosfera w zgromadzeniu powstała pod zwiastowaniem Słowa, pod kierownictwem Ducha Świętego. I wtedy Bóg dostąpi swego prawa i będzie mógł się nam na nowo objawić. Ale gdy te rzeczy które jako cienie zostały ukazane w Starym Testamencie, gdy tego nie rozumiemy, wtedy omijamy tą realność i rzeczywistość w Nowym Testamencie i unosimy się gdzieś w innych światach, ale nie w tym, w którym powinniśmy być. Ale Bóg spojrzał w łasce na swój lud. Ja wierzę, że nie było to na próżno. Ja wierzę, że Bóg wywołuje oblubienicę ze wszystkich ludów, języków i narodów. I że ta oblubienica będzie oblubienicą słowa w pełni odnowiona w tych boskich rzeczach. Będzie wypełniona miłością Bożą. I gdy chór śpiewał, że tam poda się braterską rękę. O, ja pomyślałem sam w sobie. Gdy jej tutaj nie możemy podać sobie, to także i tam nie. Tutaj musi to się już rozpocząć. W Twoim i moim sercu musi ta miłość Boża być, się znajdować. Ta, która na Golgocie w rzeczywistości się objawiła w pełnym przebaczeniu i pełnym zbawieniu. Nie dopiero tam, ale tutaj. Tutaj musi już z łaski się to stać. A na to on rzekł: oto ja zawrę przymierze. Czy mam wam jeszcze przeczytać z Objawienia 10, wiersz 1? O tym aniele przymierza, który zstąpił, Bóg ma lud przymierza na tej ziemi. On swój ma starotestamentowy lud przymierza, który pozostanie tym aż do końca. On ma i nowotestamentowy zbór ludzi, którzy zostali znowu zrodzeni, tak, którzy posiadają to prawo pierworodztwa. Pozwólcie mi przeczytać z rozdziału 34, jeszcze wiersz 19 u Mojżesza, w drugiej Mojżeszowej 34:19. Każdy pierworodny należy do mnie. I dalej z wiersza 20. Dwadzieścia b. Każdego pierworodnego z synów twoich wykupisz. I w Starym Testamencie tutaj rozchodziło się o osła, gdy nie chciano go wykupić, wtedy łamano mu kark. Nie można było go wypuścić na wolność. Albo temu osłu został kark złamany, albo został przez baranka po prostu wykupiony. Jedno z drugiego. Gdy ten właściciel nie był w stanie wykupić tego osła, musiał temu osłowi złamany być kark. Drodzy, to jest dobra wskazówka. My wszyscy byśmy z długimi uszami chodzili, ale Bóg, nasz Pan, On spojrzał na nas w łasce i ten baranek Boży za nas został zabity. Jesteśmy wykupieni, ale tutaj jest napisane, każdego z twoich pierworodnych synów, synów twoich wykupisz, to nie zostało podane do wyboru. Za tym stał Boży mus. Pierworodny musiał być wykupionym. Wszyscy, którzy należeli do tej trzody pierworodnych, ci zostali wykupieni. Bóg według swego własnego zakonu nie miał innej możliwości, jak tylko tych pierworodnych wykupić. I mianowicie przez krew baranka. Ale tego pierworodnego, temu pierworodnemu jest teraz coś na niego włożone. I to jest napisane w wierszu 25. Krwi z rzeźnej ofiary mojej nie składaj razem z kwasem. Nie może też pozostać przez noc aż do rana ofiara paschalna. Głównie to napomnienie. Idźmy teraz po kolei, zanim wkrótce zakończymy. Bóg zawiera przymierze i daje obietnicę, że będzie czynił znaki i cuda między ludem swoim, tak jak to na całej ziemi, między wszystkimi ludami, jeszcze się nie stało. Wszystkie ludy miały ujrzeć, że lud Boży jest pomiędzy nimi i że oni to prawo widzą tutaj między nimi. Zawarcie przymierza, obietnica czynienia cudów, potem rozchodzi się o wykupienie pierworodnych i dalej o to, że ta krew tych rzeźnych ofiar nie mogła być składana razem z tym zakwasem chleba, zakwaszonym chlebem i tak dalej. Paweł w 1 do Koryntian 5 powiedział: czy nie wiecie, że tylko trochę zakwasu już całe to ten zaczyn zakwasza? I to w tym dniu musiał jeść cały Izrael przaśny chleb bez zakwasu. I brat Branham mówi, te dni to była wskazówka na tych 7 okresów czasu zboru. Lecz teraz, na końcu dni, Bóg uprzątnął, Bóg przemówił, Bóg czynił cuda, Bóg wywołuje tych pierworodnych i oznajmia im, ja was wykupiłem, ja zapłaciłem tą cenę. Jeżeli ktoś coś przynosi na licytację czy do bazaru, tak się mówi, wtedy można to wykupić w tym, że coś się zapłaci. Ale my wszyscy zostaliśmy wykupieni przez krew baranka. I wróg nie ma już prawa do nas. Nie ma prawa do naszej duszy. Nawet u Joba, który został oddany w ręce wroga, tam powiedział Pan, weź go, ale jego duszy nie możesz dotknąć. Wróg przyszedł, wróg może nas uderzać w różny sposób, ale naszej duszy nie może dotknąć. I to Boże życie leży w duszy. I za to jesteśmy Bogu z całego serca wdzięczni. Ta krew jest naniesiona. Ci pierworodni słyszą ten krzyk, ten anioł śmierci, duchowa śmierć ciągnie poprzez kraj, ale ta trzoda wykupiona krwią przypomina, wspomina w tych złych dniach, wspomina na to, co Bóg uczynił przez krew baranka. On zawarł wieczne przymierze i Pan nie potrzebuje jakiegoś drugiego razu, aby ofiarę za grzechy zanosić. Jest napisane, po tym, gdy on się jako ofiara złożył, oddał się na ofiarę raz na zawsze, usiadł po prawicy majestatu Bożego i czeka, aż wszyscy wrogowie zostaną położeni u podnóżka jego stóp. Ale jego krew mówi dalej za nas. To nie zostało tylko rozliczone się z przeszłością, ale ta krew baranka została przelana, czy płaci dla wszystkich pierworodnych aż do ostatniej godziny naszego życia. Zbór żywego Boga stoi pod przykryciem krwi baranka i jest zawarta w tym przymierzu z Bogiem Bożym. Ja zawrę z Tobą przymierze. Będę czynił cuda. To pierworodne ma być wykupione. I z moją krwią macie. Nie możecie składać kwasu z krwią w ofierze. Drodzy, przez wszystkie te czasy ten stary zakwas został zawsze brany ze sobą. I to było najciężejszym zadaniem, które miał człowiek od wszech czasów. To zadanie, które otrzymał brat Branham. Wszystkie te przekazy, wszystko co z Babilonu zostało przeniesione, aby stawić się przeciwko temu i głosić tylko czyste Słowo Boże. I to może nie jest wszystkim znanym. Ale Żydzi, którzy kierują się głównie Talmudem, nawet gdy czytają z Tory czy z Tory i proroków, to ich codzienne życie jest opanowane Talmudem. I kto czyta, może stwierdzić, że Talmud powstał w babilońskiej niewoli. I gdy pomyśli się o tym, że ludzie, których Bóg wywołał, którym podał święte słowo na drogę, oni z Babilonu przynoszą z sobą Talmud ze wszystkimi przepisami i zwyczajami i tak dalej. Czy nie to samo stało się z nowotestamentowym zborem? Skąd wszystkie te przekazy pochodzą, które dzisiaj wszędzie są głoszone? Czy one są z dni naszego Pana i proroków? Czy są z dni apostołów? One zostały przyniesione z babilońskiej niewoli, ale dzięki Bogu, który okazuje nam łaskę, że teraz możemy to jasno rozróżnić. Niechby nam to objawienie Jezusa Chrystusa stało się tak wielkim, tak potężnym i wspaniałym, abyśmy w tym Bożym świetle wszystko inne mogli poznać i naszemu Bogu dziękować za to, co On uczynił. Bo zaprawdę On uczynił coś bardzo wielkiego na nas. Większość jeszcze tego, wygląda na to, że jeszcze tego nie zrozumieli. Niechby Bóg darował łaskę, abyście tego nie ominęli. To Słowo Boże musi wykonać i wykona to, na co Bóg je posłał. Raz brat Branham postawił to pytanie po pewnym zgromadzeniu w drodze do domu. Co myślisz? Czy pomimo to, że ludzie rozumieją, co jest głoszone, drodzy, teraz jest to pytanie. Teraz objawia nam Duch to słowo, które nam zostało pozostawione. Teraz On prowadzi do wszelkiej prawdy. I mówię wam już dzisiaj, gdy Bogu może się powieść w twoim i moim sercu, w naszym życiu, ten Boży porządek uczynić, wszelki stary zakwas, wszystkie stare przekazy i nauki, wszystko, co z Babilonu pochodzi, nie tylko bóstwo, chrzest, wieczerza pańska, ale wszystko, co pochodzi z Babilonu, aby to wyrzucić i aby stać się nowym zaczynem. Wtedy ta krew baranka i Słowo Boże i Duch Boży w pełni przyjdzie do skutku w naszym życiu. Te trzy rzeczy, krew, Słowo i Duch muszą stać się skutecznymi między ludem Bożym. Jego Słowo nie powróci na pusto z powrotem. Ono wykona to, na co Bóg go posłał. I czasami odczuwam trochę pokory w moim sercu, że brat Branham, który musiał tak ciężki los na siebie wziąć, był wyszydzony, odrzucony jak nikt inny, potwierdzony i umiłowany jak nikt inny. Wiecie, gdy te duchy się rozdzielają, wtedy nie ma jakiegoś miejsca pomiędzy tym. Wiecie, co myślę? Ci jedni go w pełni odrzucili, a inni go całkowicie przyjęli, w pełni przyjęli. Kto myśli, że gdzieś może iść pomiędzy tym, ten ani tutaj, ani tam nie będzie mógł być. W gruncie rzeczy będzie chciał mieć udział w obu zakresach, ale tak, jedno jest im zawsze pewnym. To jedno jest ludziom zawsze pewnym. Ale błogo temu, kto swoją decyzję dla Boga podejmie i powie: Panie, Ty przemówiłeś. Niektórzy może im przeszkadza to świadectwo, które on złożył, gdy anioł prowadził go przez chwałę, przez raj i powiedział do niego: wszystkich, którzy kiedykolwiek umiłowałeś, którzy Ciebie miłowali, On, tutaj Bóg ich dał Tobie. O, ci pobożni by przyszli i powiedzieli: o, nie rozchodzi się w ogóle o to. Jeśli tylko miłujesz Pana Jezusa, wszystko jest w porządku. Drodzy, nasz Pan sam powiedział: jak możesz Boga miłować, którego nie widzisz, gdy Twego brata, którego widzisz, nie miłujesz? Ustami Boga już miłowało miliony, ale w czynie Miłują go tylko ci, których on wymiłował, którzy są jego własnością, którzy to prawo pierworodztwa posiadają, którzy są gotowi, aby nie mieszać już jakiegoś zakwasu, ale w to słowo tak wierzyć, jak nam zostało przyniesione, pozostawione. Ilu jest gotowych, aby naprawdę Pana spotkać, aby Mu powiedzieć: Boże mój, my rozpoznajemy, że Ty po wszystkich tych latach teraz wyraźnie, osobiście, bezpośrednio z nami mówisz i pomóż nam, abyśmy to zrozumieli, abyśmy postawili się Tobie do dyspozycji. Nasz Pan spogląda do serc naszych. On wie, jak to myślimy. Bóg stawia żądanie, czy żąda swojego zastępu zbawionych. Ta krew się przelała, przymierze zostało zawarte, ofiara została złożona. Jesteśmy własnością Pana, jako ta trzoda pierworodnych, która musi otrzymać ducha jako owoc pierworodny. I na to nasienie Boże musi przyjść Duch Boży, aby to nasienie mogło wzejść i stać się, mogło zaowocować. Bóg może włożyć w nas takie pragnienie. Uwielbione niech będzie Jego cudowne i wspaniałe imię. Amen.